Piąty werset. Kolejne błogosławieństwo, drugie błogosławieństwo. Piąty werset. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I z tego, jak już zapewne, z tego, co Sebastian już wspomniał, tak naprawdę są to przykazania królestwa, przykazania, które przygotowują nas na to, w jaki sposób żyć w Królestwie Chrystusa. To są przykazania, które On nam daje jako władca swojego królestwa. I dlatego nic dziwnego, że wiele z tych, czy wiele rzeczy na temat błogosławieństw znajdziemy oczywiście w Księdze Przypowieści Salomona, która to cała księga jest jak gdyby napisana dla młodego królewicza, który ma za chwilę objąć władanie, rządy w swoim królestwie. I rzeczywiście podobnie tutaj mamy do czynienia. I zaraz się udamy do kilku również wersetów przypowieści Salomona. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Słuchajcie, kiedy byłem całkiem mały, nie jest ubostanowy, kiedy chodziłem do kościoła katolickiego i kiedy były czytane błogosławieństwa, to kiedy te wszystkie inne błogosławieństwa jakoś w swoim mózgu pojmowałem, o co chodzi. Znaczy miałem wrażenie, że pojmuję. Podczas gdy cisi to słowo mi się kojarzyło z cisem. Darek, ty miałeś takie wrażenie? Myślę, o co tu chodzi? Błogosławieni cisi. Co to są? Dlaczego nie błogosławione cisy, ale cisi? Także zupełnie, jak widzicie, rozminąłem się. Mam nadzieję, że aż tak zupełnie i radykalnie nie rozminę się dzisiejszego popołudnia. Ale błogosławieni cisi, no bo taka forma raczej się rzadko używana, cisi. Trudno się dziwić jakiemuś małemu dziecku w Kwalencinie, że nie rozumie, co cisi, kim cisi są. No nie? Ale cisi, o co tu chodzi? No nie, cisi to są spokojni, to jest takie pierwsze nasze skojarzenie, spokojni, pokorni, ci są właśnie, którzy są błogosławieni albo szczęśliwi, czyli obdarowani Bożym powodzeniem, Bożą aprobatą. I można powiedzieć, przeciwieństwem do tych błogosławionych jest oczywiście przeklęci, że właśnie za pomocą kontrastu możemy sobie też w jakiś sposób uzmysłowić, o co chodzi, już na jedzenie jesteście, jedna, druga osoba zasypia, w końcu zasnę ja. Ale to są właśnie ci, którzy są obdarzeni Bożą aprobatą w jakiś szczególny sposób. Słuchajcie, dosłownie, tak jak tam jest napisane w języku greckim, błogosławieni cisi, to dosłownie to brzmi błogosławieni ci, którzy zostali upokorzeni. A nie, tak to tam brzmi. Błogosławieni ci, którzy zostali upokorzeni, którzy zostali, można powiedzieć, nauczeni pokory, umęczeni przez, czy dostąpili, doznali mąk, umęczenia ze strony niesprawiedliwości. To słowo również może być zamiennie stosowane, oczywiście błogosławieni pokorni albo błogosławieni biedni. Także to słowo bardzo blisko w swoim znaczeniu znajduje się, jeśli chodzi o słowo biedni, błogosławieni biedni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Chodzi o tych, którzy tak naprawdę nie mają gdzie indziej się udać, jak tylko do Boga. Tak więc zostali upokorzeni i umęczeni przez okoliczności, przez złych ludzi. W zasadzie cisi to są ci, którzy rozumieją, że ich jedyną ostoją, jedyną ucieczką jest Bóg. Czyli to są ludzie, którzy zostali upokorzeni, ale to są ludzie, którzy w pewnym sensie posiedli jakąś wiedzę już, jakieś poznanie, że można powiedzieć, porzucili już nadzieję swoich własnych ratunków, ale zrozumieli, że tak naprawdę jedyną ostoją, jedyną opoką, jedynym ratunkiem na tym świecie, na który można liczyć, to jest właśnie Boży ratunek. Bardzo łatwo tą cechę cisi, czy cechę cichości, bardzo łatwo ją pomylić z negatywnymi cechami charakteru. To jest chyba jedna rzecz, czy jedno z błogosławieństw, które najprościej pomylić z czymś, co wcale nie jest pozytywne, ale raczej negatywne. Bynajmniej nie chodzi tutaj o kogoś nieokreślonego, kogoś, kto nie wie sam, czego chce, niezdecydowanego, nieśmiałego albo słabego. Bo widzicie, często cichość właśnie kojarzy nam się z tego typu rzeczami, że no, cichość kojarzy nam się ze słabością. Cichość kojarzy nam się z jakąś nieśmiałością, niezdecydowaniem i często rzeczywiście te złe cechy, negatywne cechy charakteru objawiają się przy pomocy cichości. Również łatwo tą cechę pomylić, cechę cichości, o której mowa w tym błogosławieństwie, ze zwykłą uprzejmością albo wyluzowaniem. Niektórzy ludzie po prostu mają taki styl bycia, co wcale nie oznacza, że rzeczywiście są cisi w taki sposób, o jakim tutaj jest mowa. Niektóre psy też są ciche, no nie? Nie tylko ludzie. Psy też potrafią być ciche. I wreszcie są takie psy, które do tego odwołuje się Paweł gdzieś tam w swoich listach, kiedy mówi, że żebyście się nie pożarli nawzajem. I właśnie są takie psy, pewnie też kojarzycie takie psy, które są ciche i spokojne. Ale wystarczy takiego trącić i od razu... No nie, od razu rzuci się na was z kłami. No i to... Czy taki pies, ja bym powiedział, jest bardzo dobrą ilustracją tego, co to oznacza brak cichości i że właśnie w taki sposób nie powinniśmy się zachowywać. I rzeczywiście cichość to jest coś, co, że tak powiem, w naturalny sposób w ogródku tego nie znajdziecie tego normalnie wśród ludzi ze świata, ale cichość to jest coś, co wychodzi czy pojawia się w nadprzyrodzony sposób i to jest jedynie poprzez działanie Bożej łaski, że cichość, że w ogóle z czymś takim jak cichością mamy do czynienia. Zwykłe zachowanie w świecie to jest zachowanie właśnie takiego pieska, który pozornie wydaje się przez chwilę cichy i nie szczeka, wcale nie szczeka, no nie? Ale nie szczeka i zachowuje się cicho i spokojnie, tylko do momentu, do którego go nie trącisz. A w momencie, jak go trącisz, to pokazuje, jak bardzo czy na ile tak naprawdę warta jest jego cichość. Zwróćcie uwagę, czy tak naprawdę nie ma wśród ludzi, czy wśród ludzi ze świata tak naprawdę się nie dzieje, że ta cichość, czy dokładnie w taki sposób wygląda. Że wszystko jest w porządku aż do momentu, tylko do momentu, do którego wszystko idzie po mojej myśli, w momencie, kiedy coś jest nie tak, a nie w momencie, kiedy mnie tylko trącisz, no nie, to uważaj. Uważaj sobie, bo mogę cię zaskoczyć nagłością mojej reakcji. Czyli cichość, jak powiedziałem, to bynajmniej nie jest jakaś nieśmiałość, słabość. Nie wolno mylić tego z takimi rzeczami. Cichość bynajmniej nie jest to. Ale czym jest cichość w takim razie? Cichość to stawianie innych przed sobą. Można powiedzieć, wysuwanie innych na plan pierwszy. Cichość objawia się właśnie w taki sposób, że jesteśmy w stanie ustąpić miejsca, można powiedzieć. Czy oddać coś, jakąś preferencyjną pozycję komuś innemu, niekoniecznie zachłannie upierając się przy czymś, do czego możemy nawet i mieć prawo. No nie? Jeżeli jesteśmy cisi, to i innymi słowy, tak jak od czego zacząłem, i zdajemy się na Boga, to nie musimy zachłannie, kurczowo chwytać się rzeczy, ale wręcz odwrotnie. Możemy innych stawiać przed sobą, wysuwać innych na plan pierwszy w pokorze. Słuchajcie, wszyscy komentarze, jak jeden, komentatorzy, komentarze bez wyjątku. Kiedy była mowa o cichości, wskazywali na ten urywek. Jak chcecie, otwórzcie czwartą Mojżeszową, strona 162, czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. I tutaj mamy przypadek, wypadek, kiedy Miriam i Aaron sprzeciwiają się Mojżeszowi, krytykują Mojżesza, mówią, a dlaczego ty akurat musisz, dlaczego tylko przez ciebie Bóg przemawia? A dlaczego w ogóle sobie wziąłeś czarną za żonę? A dlaczego? I tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie jest użyte dokładnie to samo słowo, którego używa Jezus w swoich błogosławieństwach. I zobaczcie, 12 rozdział, pierwszy werset. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czyż tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Zobaczcie, trzeci werset. A Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, i to jest słowo skromny, to jest to samo co cichy i to samo co pokorny. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam, przyjdźcie we troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan stąpił w supie obłoczym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego, jasna, nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko sudze memu Mojżeszowi? I zobaczcie, 9 werset. Zapłonął gniew Pana przeciwko nim. 10 werset. Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I Aaron zwrócił się ku Miriam, a ona była trędowata. Aaron rzekł do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. I zobaczcie, 12 niechaj ona nie będzie jak płód poroniony. I 13 werset, zobaczcie. Mojżesz wołał do Pana, mówiąc, o Boże, proszę, uzdrów ją. Tak więc zobaczcie, o wszystko można by było posądzić Mojżesza, ale na pewno o jedną rzecz tutaj wszyscy by się zgodzili. Nie da rady go posądzić o słabość. Słaby, o jakimś brak zdecydowania, może na samym początku był jakiś bardziej strachliwy, ale później był naprawdę człowiekiem, który mocną ręką potrafił prowadzić swój lud. I zobaczcie, w bardzo wręcz zaskakujący sposób, nie wiem, czy dla was to, dla mnie to jest zaskakujący sposób, Bóg go charakteryzuje. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I kiedy zobaczcie, atak był przyszedł, przystąpił na niego atak w najbardziej osobisty, można by się powiedzieć, sposób, najbardziej dotkliwy sposób. Nie dość, że się rzucili na niego i na jego więź z Bogiem, jeszcze rzucili się na najbardziej intymną więź, na jego żonę. I wydawałoby się, że w tym momencie prawdziwa odpowiedź powinna być: o Panie, ściągnij ogień, rozwal ich oboje i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Mojżesz nie czyni żadnej z tych rzeczy. I tak naprawdę w tym momencie Bóg staje w obronie Mojżesza i później na końcu jeszcze to Mojżesz właśnie oręduje za tym, żeby uratować Miriam, żeby ją uzdrowić. Także to jest właśnie ten obraz prawdziwej cichości, prawdziwej skromności, że Mojżesz nie obstaje zachłannie przy swoim, ale pozwala, by Bóg go bronił. Mojżesz również nie chowa urazy w swoim sercu, ale wręcz ujmuje się za tymi, którzy jeszcze tak niedawno byli jego wrogami, rzucili się na niego. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele różnych przykładów cichości. Pamiętacie Abraham, Lot? Abraham zgodził się na wszystko, przystał: ty, Lot, ty sobie wybieraj, gdzie chcesz iść. Lot popatrzył: o, jest pięknie i zielono, udał się tam. Abraham powiedział: no to dobra, to ja pójdę gdzie w przeciwnym. To jest obraz cichości. Nie zachłannie upierać się, ale nie, chwila, ja coś stracę. Ja tak naprawdę zostanę z tyłu. Abraham tak nie czynił. Abraham, który był przyjacielem Pana, pozwolił, aby ten wybrał, nie upierał się, sam nie upierał się zachłannie przy swoim. Jeszcze jest jeden taki fajny, komiczny. To jest naprawdę przykład komizmu w Biblii. I to Sebastian mi dzisiaj rano podsunął ten pomysł, żeby tam się udać. Negatywny przykład braku cichości. I oczywiście chodzi o króla Uzjasza. Otwórzcie na stronie 495. I tutaj potrzebne są dziecięce umysły. Słuchajcie, musicie sobie wyobrażać tą sytuację. Dziecięce umysły konieczne wam będą. 495, 26 rozdział, werset 15. Panowanie Uzjasza, wielki król, wielce zasłużony, a w Jerozolimie kazał, 15 werset, sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. I rzeczywiście to nie była byle jak, był wielki król, mocarny król. I teraz zobaczcie, naprawdę komiczna sytuacja, która temu królowi się przydarzyła. 16 werset. Gdy zaś doszedł do potęgi, widzicie, nie bez przyczyny, najpierw opisane jak to było z tą potęgą, wzbiło się pychę jego serce ku własnej jego zgubie. I sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Wyobrażacie sobie, już czas teraz na wyobraźnię. Wchodzi do przybytku, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. I oczywiście jemu jako królowi nie wolno było tego robić. Zanim poszedł kapłan Azariasz, a zanim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych. Nie bez przyczyny to jest podkreślone. Ten był, musiał być niesłychanie, jakby to powiedzieć, ze swoim żołnierstwem był dosyć wręcz wulgarny, tak można go pewnie nazwać. Nie był człowiekiem uprzejmym. I zobaczcie, tutaj ten jego brak jakiejś cichości będzie miał bardzo, bardzo duże konsekwencje. I zobaczcie, on wchodzi teraz pierwszy do przybytku Pana. Za nim biegnie kapłan Azariasz. Wyobrażacie sobie to? A za nimi biegnie 80 kapłanów Pana jeszcze. Czyli tak to wygląda. To wygląda jak kreskówka nieomal, a zanim 80, i to są ludzie śmiali, no nie? To nie są jacyś, których łatwo można wystraszyć, bo rzeczywiście nie boją się króla. 18 werset. Ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Pana, rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. No nie, to jest, że tak powiem, bardzo ostrożnie i delikatnie powiedziane. Nie przyniesie ci to chwały, nie? Wręcz odwrotnie, zostaniesz rozniesiony. Ale ci już bardzo delikatnie argumentują: pożytku ci to nie przyniesie. Wyjdź lepiej, póki jeszcze masz czas. Na co, zobaczcie, cichość Uzjasza. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo politycznie poprawnie przedstawione. Możemy sobie tylko wyobrazić, co oznaczało to gniewanie. Pewnie by nam uszy zwiędły, gdybyśmy usłyszeli dokładnie, co on tam wykrzykiwał na tych kapłanów, co w jaki sposób ich traktował, z błotem mieszał. Co wy mi tu będziecie mówić? Ja, wielki król, basztę pobudowałem, wszyscy mnie podziwiają, ja tego nie? Jeszcze na waszych usługach mam być? Tego sobie nie zrobię? A gdy się tak gniewał na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Zobaczcie, tak to się dziwnie dzieje, że tak słyszałem, nie wiem na ile to jest prawda, że trąd zaczyna się od czoła. Że najpierw jakieś znieczulenie występuje, że można szpilki wbijać, człowiek nie czuje tutaj, tej skóry na czole. I tak już to się w jednej chwili stało. Wystąpił tron na jego czole wobec kapłanów. I teraz 20 werset. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto tron był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd. I zobaczcie, zresztą on sam śpiesznie wychodził, gdyż Pan go nawiedził. Czyli ci go już wypychali, bo już to już było oczywiste, że no, przegiął, za daleko poszedł, ale jak widać, ten już nie potrzebował żadnej jakiejś dodatkowej argumentacji, ale i sam śpiesznie, tam jest taki ciągły czas, o ile dobrze pamiętam, ale i sam śpiesznie wychodził, dlatego że widział, co go spotkało. Ale widzicie, to jest taki dramatyczny przykład może braku cichości. Cichości, kiedy ludzie nie są w stanie przyjąć żadnego pouczenia, nie są w stanie niczego usłyszeć, ale kurczowo trzymają się czegoś i tutaj mamy, jeszcze w tym wypadku mamy, kurczowo trzymają się czegoś, tak jak król Uzjasz, co naprawdę do niego nie należało. Oczywiście, jeżeli chodzi o werset, o to błogosławieństwo, chyba Sebastian wspomniał o tym, przykładem każdego z tych błogosławieństw, czy ideałem, czy spełnieniem każdego z tych błogosławieństw jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. I to błogosławieństwo tak naprawdę o nim mówi, jego obrazuje. Zobaczcie, w Mateusza 11 rozdział, 28 werset do 30 czytam takie rzeczy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czyli zobaczcie, tu zwróćcie uwagę na ten kontekst. Tu chodzi w cichości, tak naprawdę chodzi o tych, którzy zostali ujarzmieni. Tych, którzy zostali obciążeni. O tych, którzy naprawdę czegoś się nauczyli. A widzicie, tej lekcji ta lekcja nie wychodzi w żaden inny sposób, jak tylko, tak jak zresztą ten urywek, który przed chwilą przeczytałem, jak tylko przez cierpienie. Czyli jeżeli ktoś, można powiedzieć, unika cierpienia, jeżeli ktoś nie cierpiał, to w żaden sposób cichy być nie może. Dlatego, że cichość jest jak bułka z masłem, jest związana z upokorzeniem. Czyli nie tyle upokorzenie, to nasze słowo jest trochę takie niepasujące, ale cichość jest związana z nauczeniem się pokory, ze spokornieniem, które następuje dzięki próbom i testom, których w życiu doświadczamy. Zobaczcie, Martin Lloyd-Jones, trzeba doktora koniecznie zacytować, jak w każdym dobrym wykładzie, wali. Cicha osoba to taka, która nie może się oprzeć zadziwieniu, że Bóg i inni traktują ją tak uprzejmie i myślą o niej tak dobrze. Czy aż tak uprzejmie i myślą o niej aż tak dobrze. Widzicie, cicha osoba to jest taka, która ciągle się dziwi, że jak to się dzieje, że inni traktują mnie aż tak uprzejmie i myślą o mnie aż tak dobrze. To jest jakieś nienaturalne dla cichej osoby. To jest jakieś, jawi się jak sprzeczność. Również on stwierdza coś takiego. Mamy porzucić nasze prawa, roszczenia, naszą całą przyszłość i złożyć to w ręce Boga. A zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje nam się, że cierpimy niesłusznie. Czyli cichość znajduje pole do popisu, zwłaszcza wtedy, kiedy cierpimy i cierpimy niesłusznie. Jaka to jest cicha osoba? No właśnie, to jest taka, której nie można łatwo sprowokować, którzy są gotowi cierpieć niesprawiedliwie. Cicha osoba zachowuje się, czy jest przeciwieństwem niegodziwca w szale. Niegodziwiec w szale. To jest jak gdyby taki antyprzykład cichości. Niegodziwiec w szale. Czym jeszcze charakteryzuje się cichość? Cichość charakteryzuje się w tym, że trochę jak gdyby jesteśmy mniej śmiali. Nie mamy śmiałości w serwowaniu wyroków i interpretacji. Widzisz, jeżeli nie jesteś cichą osobą, to będziesz zawsze miała gotową interpretację na każdą sytuację, którą twoje oczy zobaczą. To jest brak cichości. Kiedy od razu śmiało jesteś wszystko gotów zinterpretować i wydać wszelki wyrok w każdej sytuacji, którą twoje oczy napotkają, to jest dokładne zaprzeczenie śmiałości, cichości. Czyli, i to niestety często nam się przydarza, jakże często krzyczymy wręcz, już wiem, ja wiem, ja wiem, pozwólcie mi mówić, ja was wszystkich pouczę, wyzwolę, ja was prowadzę wreszcie tą rozmowę, która idzie na manowce, ja was pokieruję zbawiennym moim wpływem, ja wam wszystko wyprostuję, wasze błędne dróżki. Czyli cichość, wreszcie, idziemy do Księgi Przypowieści. Jak chcecie sobie odnotujcie 10 rozdział, na przykład 19 werset. Cichość to jest też cichość, no nie? Czyli cichość to są też zamknięte usta. I w Księdze Przypowieści 10:19 czytamy, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język jest roztropny. Widzicie, to jest chyba najbardziej takie ogólnikowe stwierdzenie. Jest masa innych oczywiście stwierdzeń, które mówią, że że głupi rozsiewa swoje słowa jak fontanna, rozpryskują się jego słowa jak woda, podczas gdy mądry raczej sieje. Ale tutaj chodzi o to, gdzie jest dużo słów, tam nie brak występku. Czyli Biblia jak gdyby już do nas, zniża się do nas, do największych, można powiedzieć, tempaków i mówi, jeżeli już nic innego nie zrozumiesz, to zrozum to, że po prostu otwarte usta to powinny ci się kojarzyć z zagrożeniem. Kiedy masz otwarte usta, to jest zagrożenie. I mądrość Boża mówi po prostu i zapewnia nas, w cudzysłowie, zapewnia nas, że nasze otwarte usta oznaczają grzech. Że im więcej mówimy, bo my byśmy od razu to zabsolutyzowali i my byśmy powiedzieli, ale przecież ja mogę mówić bardzo dużo, bardzo dobrych słów. Przecież tak, to jest jakieś dziwne przysłowie. Co to jest za mądrość Boża? Przecież można mówić bardzo dużo, bardzo mądrych słów, bardzo świętych słów. Nie? Podczas gdy mądrość Boża, zobaczcie, poucza nas i mówi, że gdzie dużo słów, tam nie brak występu. Uważaj, jeżeli po prostu lubisz dużo mówić, to prędzej czy później zjedziesz, to już po prostu jest brak cichości. Zjedziesz w grzech, pogrążysz się w grzechu. Prędzej czy później zaraz zaczniesz mówić o grzechach innych i radować się z tego. Prędzej czy później zaczniesz wywyższać siebie, swoją mądrość i roztropność i wskazywać, jak głupi i nierozsądni są inni. Także cichość, błogosławienie cisi, to też po prostu oznacza zamknięte usta. Nie, to jest ta oznaka świętości. Po prostu zamknięte usta. Jest wiele urywków na temat cichości. 2 Koryntian 10:1. A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Zobaczcie, jaki dziwny werset. Tak, znowu, gdybyśmy my to pisali, to by coś innego nam wyszło. Byśmy powiedzieli jakąś bezkompromisowość i prawdę, która... Coś takiego byśmy napisali. A zobaczcie, tutaj jest, a ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was. Ale zobaczcie, to nie jest normalna kombinacja, no nie, zwróćcie uwagę. On napomina przez cichość i łagodność. Czyli można wręcz powiedzieć, kopię w tyłki przez cichość i łagodność Chrystusową. No nie, dziwne połączenie. Ale jakże pouczające, że nawet wtedy, kiedy napominamy, nawet wtedy, kiedy krytykujemy, niosąc życiodajną krytykę, można powiedzieć, napomnienie, to nawet wtedy nie powinniśmy stawać się jakimiś gryzącymi kotami, ale cichość i łagodność Chrystusowa wciąż powinna nas charakteryzować. W liście do Galacjan czytamy, owocem, 5 rozdział, 22 werset, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Zobaczcie, uprzejmość, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość, to wszystko są cechy cichości, cechy nieupierania się przy sobie, cechy nietrzymania się kurczowo swojego. Kolosan 3:12. Przy to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Łagodność i cierpliwość. I wreszcie 1 Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie, oddzielajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia, z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Nie? Czyli nawet w sposobie, w jaki głosimy naszą Ewangelię, mamy być łagodni i z szacunkiem. Co to znaczy szacunek? Szacunek to po prostu... Co to znaczy szacunek? Można powiedzieć, to jest respektowanie terytorium. Szacunek to jest respektowanie danego czy innej osoby terytorium. Nie włażenie, nie przynaglanie, nie mordowanie go Ewangelią, ale z szacunkiem, z respektowaniem. I zobaczcie, domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej, czyli tamten pyta. W liście Jakuba czytamy, wiedzcie to umiłowani bracia moi, pierwszy rozdział. A nie każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. I zobaczcie, i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czyli to nie chodzi o jakąś argumentatywność, kłótnie, złości, ale wręcz odwrotnie. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. I słuchajcie, czasami niestety, jak już zasugerowałem, czy to jeśli chodzi o nasze świadectwo, czy jeżeli chodzi o takie publiczne zachowanie Kościoła Jezusa Chrystusa, wielokrotnie cichość nas nie charakteryzuje. Różne happeningi chrześcijańskie, czy to w obronie praw nienarodzonych, czy to podejście do homoseksualizmu, czy to podejście do kary śmierci w tych publicznych jakichś manifestacjach. Często te teksty na przykład transparentów, którzy nasi bracia i siostry trzymają, czy sposób zachowania na pewno nie pretenduje do cichości, ale wręcz odwrotnie. Wydaje się, że jest to takie jakieś diametralne zaprzeczenie cichości. Ale zobaczcie, to jest kolejne dziwactwo, które mamy w tym wersecie. To aż powinno nas kłuć w oczy. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To jest bardzo dziwne. Ci, którzy są cisi, czyli ci, którzy jak gdyby nie wysuwają siebie na plan pierwszy i zachłannie nie chwytają tego, co mogą, co się tylko da schwytać. A tutaj jest Boża obietnica, że właśnie ci posiądą wszystko. Że to właśnie ci posiądą wszystko. Zobaczcie, kultura naszego świata jest zupełnie inna. Materializm zachęca nas właśnie do tego, żeby chwytać, co się da. Świat mówi, pnij się po szczebelkach kariery za wszelką cenę, po wszelkich trubkach, cokolwiek jak tylko się da komuś świnkę podłożyć, czy komuś świństwo wyeksponować, to rób, wyeksponuj, podkładaj. Dlatego, że musisz chwytać wszystko, co się da. Świat mówi, dzieci są, aż strach pomyśleć, uczone, naprawdę. Nie daj sobie w kaszę dmuchać, pluć, nie. Musisz walczyć o swoje, mam na myśli tutaj tą złą walkę o swoje. Czyli bez względu na przebieranie w środkach. Dziwna to jest rzecz, dlatego że zobaczcie, wszystko to się opiera tak naprawdę na tym wersecie, gdzie ten werset jest. W 2 Koryntian 5:7 jest powiedziane, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I to jest... Wręcz można powiedzieć, że to błogosławieństwo jest jedno z najbardziej jakichś radykalnych czy najśmieszniejszych, bo to się naprawdę jawi jako śmieszne, zwłaszcza dla ludzi ze świata. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I zobaczcie, nie da rady tego tego osiągnąć, żyć według tego przykazania, o ile właśnie nie ma się wiary. Dlatego mówię, że to jest, nie jest jakaś rzecz, którą znajdziemy w ogródku, coś pospolitego, tą cichość, coś, co występuje nagminnie wśród niewierzących, ale mówię, że to wychodzi tylko i wyłącznie poprzez nadprzyrodzone działanie, łaskawe działanie Ducha, który nas przemienia, dlatego że chodzi tutaj o wiarę, a nie oglądanie. Jeżeli żyjesz na tym świecie na podstawie oglądania, to nie da rady być cichym. Nie da rady. Dlatego że musisz chwytać, masz wrażenie, że to twoje, co chwycisz, to twoje, co utrzymasz. Wszystko tak naprawdę zaczyna się nam wymykać z rąk i to powoduje, że tym bardziej gwałtownie staramy się to przytrzymać, chwytać i tak dalej. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I tylko dzięki temu naprawdę to błogosławieństwo ma sens. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To zapewnienie, że posiądziemy ziemię, to zapewnienie, że tak naprawdę wszystkie rzeczy są nasze, jedynie można w to uwierzyć, jedynie można według tego jeszcze żyć, jeszcze w to uwierzyć, ale żyć według tego tylko i wyłącznie wtedy, kiedy według wiary, a nie w oglądaniu pielgrzymujesz. To nie bardzo dziwna rzecz. No nie, to jest nasze przekleństwo. No nie, wszystkie ustawy polityczne, na przykład sejmowe, są robione na podstawie oglądania. To jeszcze nawet nie dobrego oglądania, ale na podstawie oglądania, a nie wiary. My mamy na tym świecie żyć inaczej. I zobaczcie kolejną rzeczą, którą widać w tym wersecie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To jest co? Wielka zamiana miejsc. Wielkie zaskoczenie. Takie puf. No nie? Błogosławieni cisi. I gdyby to było jeszcze napisane, że albowiem oni posiądą niebo, to jeszcze by było takie mniej zaskakujące błogosławieństwo. Podczas gdy... No nie, zobaczcie. To jest powiedziane, że posiądą ziemię. Ale to już jest zupełnie pod każdym względem, to jest o co tu chodzi. Wielka zamiana miejsc to jest, słuchajcie, zupełnie coś radykalnie różnego od tego od sposobu, w jaki świat działa, świat postrzega tylko te rzeczy, które są namacalne, widzialne. Nic poza tym, świat postrzega na przykład każdą klęskę ostateczną. Podczas gdy tylko wierzący są w stanie iść dalej. Słuchajcie, ten werset tak naprawdę mówi, czy jest cytatem z Psalmu 37. Zresztą tam macie chyba w Brytyjkach odnośnik. Przeczytajmy, otwórzcie stronę 608, przeczytajmy 15 wersetów psalmu 37, który nam właśnie wyjaśnia też, na czym polega ta cichość, jak to wszystko działa w Bożej ekonomii, jak to wszystko się zazębia, dlaczego właśnie cisi posiądą ziemię. Dawidowy, nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo usycha szybko jak trawa i zwiętną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją. Zdaj się w milczeniu na Pana, no nie? Milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu. No nie? Gniew to jest przeciwieństwo cichości. Zaniechaj zapalczywości, przeciwieństwo cichości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecze, napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serce, a łuki ich będą połamane. To jest jak gdyby takie pełne wyłożenie tego, co się dzieje. Zobaczcie, cisi posiądą ziemię, odziedziczą ziemię. To są ci, którzy panują wraz z Chrystusem. W drugim liście do Koryntian jest o tym mowa. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Paweł opisuje jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Dzisiaj Sebastian już mówił o tym. Jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Paweł mówi, to wszystko jest abrakadabra, jedna wielka, realna sprzeczność dla świata. A jednak zobaczcie, karani, niezabici, umierający, żyjemy, ubodzy, a się okazuje wszystkich, wokoło ubogacamy i tak dalej, i tak dalej. 1 Koryntian 3, rozdział 21 werset. A zatem niech nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Widzicie, wszystko jest nasze i wszystko zmierza właśnie na tym świecie do tego spełnienia, że właśnie przez cichość, tak jak Chrystus był cichy, on nie nadłamał, nie zagasił już ledwie się tlącego, a jednak zobaczcie, co zrobił. I teraz dokładnie to samo dokonujemy my, a nawet większych rzeczy. I ta Ewangelia przez cichość przemienia wszystko. Nie musimy być, zasypiacie, to krótki obrazek, nie musimy być jak Świadkowie Jehowy w Bielsku Podlaskim, gdzie którzy sobie chodzą i wybierają, o, ten dom będzie nasz. Nie? Kiedyś będzie następny koniec, ten będzie już porozdzielany, mający ładniejsze domy. I mówią tak. Niekoniecznie, ale ich to nie obchodzi, co tam. I tak, to będą nasze domy. Wszystko już porozdzielali, skórę na niedźwiedziu, tyle że niedźwiedź ich skrupie, zanim dostaną jego skórkę. No nie? Ewangelia zapewnia nas, że wszystko jest nasze i wszystko staje się Chrystusowe i nasze. I aż wszystko stanie się w pełni Chrystusowe i nasze właśnie poprzez cichość. To jest droga. Cichość, a nie zachłanne, gwałtowne, głośne, można powiedzieć, głośne domaganie się swego, roszczenia swoich praw. Zobaczcie, Mateusza 21, 5 werset. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny i jedzie na ośle. Zobaczcie, Mateusza 12 werset, rozdział 18 werset. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał. I nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zgasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Nie, zobaczcie, ten, który był cichy, nie było go słychać, widać i dokładnie w taki sposób my mamy postępować. Mamy zapewnienie, że ziemię odziedziczą ludzie, którzy nie są jacyś pełni gwałtu, jak islam, że Aneta wspomniała dzisiaj po południu islam. Oni myślą, że odziedziczą ziemię w świętej wojnie, ale dosłownie w wojnie. Podczas gdy prawda jest taka, że pokorni, wrażliwi na krzywdę, niosący pomoc i nadzieję, ci są, którzy odziedziczą ziemię, którzy tego dokonają. Czyli cichość to w sumie, tak to zabrzmi takim patosem, to jest po prostu zaufanie czy złożenie siebie w ręce Boga, w Jego plany. Kiedy tak naprawdę cichość wychodzi wtedy, kiedy mamy właściwe spojrzenie na Boga, właściwe spojrzenie na siebie i to powinno objawiać się w traktowaniu innych. Rażduni na przykład, był taki autor, definiował cichość jako ujarzmienie przez Boga. Ujarzmienie przez Boga. Czyli cichość to jest siła, ale pod kontrolą. Siła, ale pod kontrolą. Filipian, w liście do Filipian czytamy: i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czyli nie zachłannie nie upierajcie się przy swojej chwale, ale wręcz odwrotnie, ustępujcie miejsca innym. Nie bójcie się, że zostaniecie z tyłu. Nie bójcie się, że w jakiś sposób coś stracicie, ale uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I bynajmniej tu nie chodzi o jakąś bierność, bo cichość nam się kojarzy z biernością. Bynajmniej nie chodzi tutaj o bierność, ale chodzi o to, aby ustępować czy uważać jedni drugich za lepszych od siebie. W jaki sposób? Przez służenie im. Czyli cichość to jest jak najbardziej aktywna rzecz, która właśnie polega na służeniu, aktywnym służeniu. I to by było prawie na tyle. To by było na tyle. Except. Jedna rzecz, jeszcze taka właśnie bardziej do sprowokowania was. Nie? Pomyślcie o Jobie. Widzicie, Job był pod każdym względem sprawiedliwy. Job był pod każdym względem zaaprobowany. Miał pieczęć aprobaty, nosił pieczęć Bożej aprobaty, że dopełniał wszelkiej sprawiedliwości, co również by oznaczało, że, i zresztą tak Biblia o nim mówi, że był cierpliwy i tej cierpliwości od niego uczyć się mamy, ale to cierpliwość idzie w parze również oczywiście z cichością. Teraz zobaczcie, jak się czyta Księgę Hioba, to naprawdę to nie wygląda na cichość. No nie wygląda, że wręcz ty mówisz za dużo. Mówisz za dużo śmiałych wręcz rzeczy. No nie? A jednak to powinno być dla nas zachętą, że Hiob był cichy. Że Hiob w niczym nie zgrzeszył. Można powiedzieć, że jego żona, zwłaszcza na początku wszystkich prób i testów, jej zabrakło tej cichości. Ona chciała radykalnie rozwiązać tę sytuację, pchała do radykalnego kroku i powiedzieć: a, umrzyj, zobacz, opuścił cię, daj ty teraz sobie spokój z Bogiem. Podczas gdy on, Job, do końca swoją, od samego początku i do końca swoją cichość zachował, wiedząc, że wszystkie, zarówno dobre, jak i złe, należy od Boga przyjmować. I na zakończenie Łukasza, 6 rozdział, 29 werset. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstawi drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. Od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. a jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Czyńcie im tak samo i wy. I to znajduje swoje szczególne właśnie zastosowanie, jeśli chodzi o cichość, dlatego że cichość, jak powiedziałem, takie dosłowne znaczenie, błogosławieni upokorzeni, błogosławieni umęczeni, to wcale nie jest wczytywanie zbyt wiele, umęczeni przez innych czy przez niegodziwość innych. Błogosławieni umęczeni, albowiem oni posiądą ziemię. I tak naprawdę chodzi w tej cichości o to, że cichość oznacza, że my mamy traktować ludzi tak, jak sami chcemy być traktowani, ale jednocześnie nie tak, jak jesteśmy traktowani, a nie tak, jak to jest modą świata wokół nas, ale mamy właśnie zachować się nieco inaczej. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za prawa dotyczące królestwa. Dziękujemy, że Ty panujesz, w dziwny sposób. Świat się po prostu śmieje i szydzi, ale nawet my dziwimy się i wręcz nie rozumiemy, jak Twoja administracja może postępować, rozwijać się, obejmować wszystko poprzez tak niestandardowe środki. Dziękujemy Ci za to, że mamy dostęp do tej wykładni, że Twoje słowo jest dla nas nie tylko oparciem, nie tylko wytłumaczeniem, ale Twoje słowo również jest dla nas mocą, która nas wycisza, która sprawia, że w spokoju, w wyciszeniu możemy złożyć nasze losy w Twoje ręce. Amen.
Zmieni temat. Jeśli ktoś jest zainteresowany wodną siatkówką, to zapraszam za chwilę na boisko do siatkówki. To jest tam zdrowy, z ręcznikiem oczywiście. A potem weźcie jakieś scyzoryki, jak macie, później do lasu wziąć kili na ognisko, przynieść trochę po prostu. Dobrze?
Pójdziemy za płot po prostu.